Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Drugiego kwietnia zostanie zamknięta diecezjalna faza procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego Jana Pawła II. Poinformował o tym kardynał Camillo Ruini. Moim gościem będzie postulator ksiądz Sławomir Oder. Będziemy też mówić o modlitewnym moście, który połączył dziś Watykan z 12 miastami Europy i Azji. Magazyn zakończy wielkopostna refleksja o prawdzie. 10 marca wita Państwa Beata Zajączkowska. Okazywanie miłości na polu intelektualnym drogą współpracy Europy i Azji to temat 5. Dnia Młodzieży Akademickiej. W jego rozpoczęte wczoraj w Rzymie obchody wpisała się modlitwa różańcowa w auli Pawła VI z udziałem papieża w połączeniu satelitarnym z 12 miastami obu kontynentów.
Questa sera realizziamo un ideale ponte.
Tego wieczoru tworzymy duchowy most między Europą i Azją, kontynentem o bardzo bogatych tradycjach duchowych. Rozwinęły się tam jedne z najstarszych i najszlachetniejszych tradycji kulturowych ludzkości. Jakże znamienne jest zatem to nasze spotkanie. Rzymscy studenci promują braterstwo pod znakiem okazywania miłości na polu intelektualnym. Dążą ku solidarności, która nie wychodzi od płaszczyzny interesów gospodarczych czy politycznych, ale od studiowania i poszukiwania prawdy. Jesteśmy więc w prawdziwej perspektywie uniwersyteckiej, czyli w perspektywie tej wspólnoty wiedzy, która stała się jednym z elementów konstytutywnych Europy.
Papież pozdrowił w 6 różnych językach uczestników modlitwy zebranych w Turynie, Bolonii, Koimbrze, Pradze, Manchesterze, Tiranie i Krakowie oraz w Kalkucie, Hongkongu, Manili i Islamabadzie.
Drodzy przyjaciele z Krakowa, radosnym i otwartym sercem zgłębiajcie nauczanie, które pozostawił wszystkim młodym, a szczególnie studentom umiłowany sługa Boży Jan Paweł II.
Uczestniczący w modlitwie Polacy zgromadzili się w krakowskiej parafii Miłosierdzia Bożego. Po odmówieniu różańca Benedykt XVI wręczył też delegatom młodzieży tekst posynodalnych adhortacji apostolskich Ecclesia in Europa oraz Ecclesia in Asia.
Drugiego kwietnia zostanie oficjalnie zamknięta diecezjalna faza procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Poinformował o tym kardynał Camillo Ruini. Ceremonia publiczna odbędzie się w południe w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, czyli w tym samym miejscu, gdzie 28 czerwca 2005 roku nastąpiło oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. W specjalnym liście papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej wyraził radość, że zamknięcie diecezjalnej fazy procesu zbiegnie się dokładnie z 2. rocznicą śmierci sługi Bożego.
A naszym gościem jest postulator w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II, ksiądz Sławomir Oder. Zacznijmy może od tego, co oznacza oficjalne zamknięcie diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego.
Oznacza to, że mamy za sobą kawał solidnie wykonanej pracy, która była związana z najbardziej żmudnym etapem i zadaniem, to znaczy zbieraniem świadectw dotyczących heroiczności cnót życia sługi Bożego Jana Pawła II. Był to okres bardzo intensywny, związany z wieloma kontaktami, z wieloma wyjazdami. Tak jak miałem okazję kiedyś powiedzieć, był to okres jak gdyby zbierania surowca do naszego procesu. W tej chwili w oparciu o te świadectwa, które zostaną przekazane do kongregacji do spraw świętych, zostanie po stwierdzeniu ważności procesu diecezjalnego opracowana tak zwana pozycja, czyli narzędzie pracy, na podstawie którego konsultorzy kongregacji, później biskupi, kardynałowie i w końcu sam Ojciec Święty będą mogli zapoznać się z życiem, z działalnością, z owym charakterem heroicznym życia Jana Pawła II, z jego życiem według wysokiej miary przeżywania życia chrześcijańskiego i będą mogli sobie wyrobić osąd ostateczny dotyczący jego świętości życia. My będziemy pracować nad tym, aby z tego całego surowca, z tego materiału, który zebraliśmy, wyszedł ten diament, którym jest świadectwo chrześcijańskiego życia Jana Pawła II. I rzeczywiście na tej podstawie, dopiero opracowania merytorycznego tego materiału, będziemy mogli pokonywać kolejne etapy przewidziane przez prawo kanoniczne, które miejmy nadzieję w jak najszybszym czasie doprowadzą nas do beatyfikacji.
Na czym będzie polegało zadanie postulatora w tej fazie, którą rozpoczniemy od 2 kwietnia?
Przy współpracy z jednym z relatorów kongregacji do spraw świętych trzeba będzie opracować owo narzędzie pracy według kryteriów przyjętych przez kongregację. Trzeba będzie niejako dokonać wyboru elementów najbardziej użytecznych dla tego procesu. Właśnie z tej całej masy surowca pierwotnego, jakim są zeznania świadków, trzeba będzie wyłowić te wszystkie elementy, te wszystkie perły, które będą niejako potwierdzeniem tego głębokiego przekonania, które istnieje już w ludzie Bożym o świętości życia Jana Pawła II. W ten sposób powstanie pozycja, która będzie zawierała opracowanie zarówno jego życia, życia Jana Pawła II, jak i metodologiczne przedstawienie heroiczności cnót w wykonywaniu swojej posługi papieskiej w swoim życiu chrześcijańskim.
Mówi ksiądz, że tego materiału jest niezwykle dużo. Przełóżmy to jakoś tak, żeby słuchacz mógł zobaczyć, ile to jest tomów, ile to jest stron.
Mogę tylko powiedzieć tyle, że najprawdopodobniej tych zeznań, materiałów zebranych właśnie tylko ze świadectw osób, które zostały przesłuchane w tym procesie, będzie najprawdopodobniej około 5-6 tomów tych zeznań. Do tego trzeba również dodać pracę komisji historycznej, która, jak wiadomo, pracowała przez cały ten okres trwania fazy diecezjalnej. Również ze strony komisji historycznej wiemy, że relacja będzie przygotowana w taki sposób, że będzie do niej załączonych około 16 tomów załączników.
Powiedzmy jeszcze, jak będzie wyglądało zamknięcie tej fazy procesu 2 kwietnia?
Przewidziane jest zamknięcie procesu diecezjalnego w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Jest to akt prawny, a nie liturgiczny. Przygotujemy się modlitwą, którą poprowadzi kardynał wikariusz, po czym nastąpi właśnie sesja kończąca pracę Trybunału Diecezjalnego.
Czy to będzie otwarte dla wiernych?
Tak, będzie to sesja publiczna. W procesie diecezjalnym właściwie mamy dwa momenty publiczne tego procesu, a więc jest to sesja otwarcia, której byliśmy świadkami 2 lata temu w tej samej Bazylice Świętego Jana na Lateranie w Wigilię Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła. I jest to ten moment kończący, kiedy cały materiał zostanie opieczętowany, zostaną złożone odpowiednie ślubowania i cały materiał odpowiednio przygotowany, zamknięty, zostanie przekazany do kongregacji do spraw świętych. A więc to będzie akt publiczny.
Proszę księdza, 9 maja 2005 roku Benedykt XVI podpisał dokument, który zezwolił na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II przed upływem 5 lat od śmierci papieża. Te 5 lat jest wymagane, jak wiemy, prawem kanonicznym. 28 czerwca 2005 roku początek procesu, 2 kwietnia tego roku zamknięcie fazy diecezjalnej. Czy jest to najszybszy proces w historii?
Z tego, co mi wiadomo, w najnowszej historii chyba rzeczywiście jest to proces, który w sposób najbardziej dynamiczny rozwija się, zwłaszcza ta jego pierwsza faza, to znaczy okres, który minął od śmierci Ojca Świętego do rozpoczęcia procesu, zdecydowanie jest najszybszy. Natomiast jeżeli chodzi o sam rozwój procesu w tym aspekcie dynamicznym, a więc fazy diecezjalnej, zbierania materiałów, wydaje mi się, że jest on porównywany do tempistyki, jaka towarzyszyła procesowi matki Teresy z Kalkuty.
Ilu świadków zostało przesłuchanych w trakcie procesu?
Trudno mi powiedzieć konkretną liczbę, ze względu chociażby na to, że przesłuchania miały charakter tajny. Był to przywilej Trybunału, który przesłuchiwał świadków. Mogę jedynie powiedzieć, że w liście świadków, która została złożona w dniu rozpoczęcia procesu, było około 120 nazwisk. Lista ta miała oczywiście charakter prowizoryczny. W ciągu trwania procesu nastąpiły pewne zmiany, które wynikały z kontekstu samego procesu. Wiadomo, że spotykając różne osoby, wynikają pewne elementy nowe, które wymagają pogłębienia. I dlatego w tym procesie, poza świadkami, którzy zostali przedstawieni przez postulatora, istnieje również szereg świadków, którzy zostali wezwani z urzędu przez Trybunał. Jest to jego przywilej i jego obowiązek.
Proces to nie tylko świadkowie, ale także ludzie, którzy piszą do postulacji, do biura. Tutaj z tego co wiem przychodzi masa listów, także ludzie, których ksiądz spotyka w swojej pracy. Z tego, co mówią, z tego, co świadczą o Janie Pawle II, jaki papież się jawi?
Rzeczywiście tych świadków anonimowych, którzy pozostaną anonimowi również w tym procesie, jest ogromnie dużo. Mogę jako przykład przytoczyć wydarzenie ostatnich dni. Kilka agencji amerykańskich podało wiadomość, że u nas w biurze postulatora można otrzymać obrazki zawierające relikwie z Ojcem Świętym. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu ostatnich 3 dni dostaliśmy z samej Ameryki i Wielkiej Brytanii około 4000 próśb o przesłanie tych relikwii. A więc to jest tylko wypadek ostatnich dni, że tak powiem. I jest to prośba, która jest wyrazem przeświadczenia o łaskach, które można otrzymać przez stawiennictwo Jana Pawła II. Ale w czasie trwania tego procesu otrzymałem wiele listów, które już zawierały świadectwa tych łask, które zostały otrzymane. I były to świadectwa bardzo piękne, bardzo wzruszające, dotyczące najróżniejszych aspektów naszego życia, zarówno tych związanych z naszym zdrowiem i życiem, jak i tych, które były związane z pracą, sytuacją rodzinną, sytuacją ekonomiczną, uczuciową itd., itd. Jaki papież się jawi w tych świadectwach? Przede wszystkim papież bardzo bliski. Papież, którego bardzo wielu ludzi nie nazywa inaczej jak nasz papież, albo jeszcze bardziej familiarnie nasz Karol. Bardzo często o nim mówią właśnie w ten sposób, nawet nie Jan Paweł II, ale nasz Karol. Wszedł bardzo głęboko w życie wielu rodzin, wielu osób, na zasadzie członka rodziny. Tak jest postrzegany właśnie jako osoba bardzo bliska. Nie ma się co dziwić, bo rzeczywiście w ciągu tak wielu lat pontyfikatu wystarczy przypomnieć sobie, jak wiele osób uścisnęło jego dłoń, zobaczyło jego uśmiech, jak wiele osób obdarzył swoim serdecznym spojrzeniem życzliwym. W wielu domach jest jego błogosławieństwo. Także rzeczywiście ta świadomość bliskości papieża, bardzo ludzkiego, ciepłego, bardzo kochanego, jest takim elementem, który właściwie stanowi niejako element wspólny tych wszystkich listów, które przychodzą bez względu na to, z jakich stron świata i dotyczących jakichkolwiek kwestii.
Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy 2 lata temu, powiedział ksiądz na początku tej drogi postulacji, że Jan Paweł II jest ksiądzu drogi, bo ksiądz jest jego pokoleniem, pokoleniem JP2. Te 2 lata zmieniły na pewno życie. Nie ma ksiądz wolnego czasu, ciągle w rozjazdach, ale chciałam zapytać osobiście, jak te 2 lata pracy właśnie zmieniły księdza życie, też wewnętrzne?
Rzeczywiście poza tym aspektem zewnętrznym, który bardzo się zmienił, myślę, że jeżeli chodzi o moje życie wewnętrzne, oczywiście to nie jest łatwo mówić o tym, ale najpiękniejszym doświadczeniem było spotkanie z papieżem dla mnie osobiście. A myślę, że każdy później ma to swoje własne spotkanie z papieżem. Dla mnie osobiście z papieżem kapłanem. Jego zafascynowanie kapłaństwem, jego miłość do kapłaństwa. On był, no właśnie, w pełni żyjącym człowiekiem, ale realizującym swoje człowieczeństwo poprzez kapłaństwo. I nawet kiedy był biskupem, kardynałem, papieżem, on przede wszystkim był kapłanem, który miłował modlitwę, Eucharystię, który odmawiając brewiarz, odmawiał go z całkowitym oddaniem swojego serca, całując brewiarz na koniec odmawiania. Także dla mnie, z całym szacunkiem dla niego, dla jego wielkości i świętości, stał się jeszcze bardziej po prostu bratem w kapłaństwie, który prowadzi ku coraz głębszemu umiłowaniu kapłaństwa i wdzięczności Bogu Chrystusowi za dar powołania. Także muszę powiedzieć, że dla mnie właśnie ten czas był przede wszystkim niejako umocnieniem w moim powołaniu i umocnieniem w tej radości, która towarzyszy mojemu kapłaństwu od samego początku, jako świadomości, że człowiek jest tu i teraz, ponieważ tego od niego chce Pan Bóg.
I już na zakończenie, kiedy możemy mieć nadzieję, że to wołanie, które usłyszeliśmy w czasie pogrzebu Santo Subito, święty natychmiast, zostanie potwierdzone przez Kościół?
Wszyscy o to pytają, a ja muszę wszystkim odpowiedzieć, naprawdę tego nie wiem. Mogę powiedzieć, że chyba świadectwo, jakie zostało dane w czasie tych niespełna 2 lat trwania procesu, jest jakimś takim świadectwem, które napełnia optymizmem i jakąś tam nadzieją. Ale pamiętajmy, że ten proces jest procesem, który jest bardzo istotny dla Kościoła. Tak jak zresztą każdy proces beatyfikacyjny, kanonizacyjny, Kościół na te sprawy patrzy z ogromną uwagą. Patrzy przede wszystkim ze świadomością, że każdy święty jest ogromnym darem dla Kościoła, dla wspólnoty wierzącej. Dlatego też myślę, że przy całym pragnieniu, aby ten proces zakończył się jak najszybciej, musimy mieć też świadomość, że nie jest to wydarzenie medialne tylko, nie jest to kwestia chwili, jest to no właśnie ogromny dar, ogromne bogactwo, które trzeba przyjąć, które trzeba uwewnętrznić, któremu trzeba się przyjrzeć, które trzeba w sobie przyswoić. I dlatego też wydaje mi się, że nie ma co bardzo się spieszyć z tym, aby było to już i natychmiast. Ja myślę, że czas trwania procesu beatyfikacyjnego jest właśnie takim czasem, który jest darem Boga, dlatego aby coraz bardziej ten nasz papież stawał się naszym papieżem, nie tylko na płaszczyźnie uczuciowej, ale właśnie na płaszczyźnie przyjmowania jego myśli, jego sposobu spojrzenia na świat, jego duchowości.
Serdecznie dziękuję księdzu za rozmowę. Państwu przypomnę, naszym gościem był ksiądz Sławomir Oder, postulator w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II.
Bóg jest miłością.
Wielki post z Janem Pawłem II.
Znamy dobrze trudności związane z ludzkim poszukiwaniem prawdy, z których dzisiaj na czoło wysuwają się sceptycyzm, agnostycyzm, relatywizm i nihilizm. Dzisiaj nierzadko usiłuje się nam wmówić, że skończył się bezpowrotnie czas pewności poznania prawdy oraz że jesteśmy nieodwołalnie skazani na totalny brak sensu, na prowizoryczność poznania, ciągłą zmienność i względność. W tej sytuacji jawi się nagląca konieczność potwierdzenia podstawowego zaufania do ludzkiego rozumu, do jego zdolności poznania prawdy, także tej prawdy absolutnej i ostatecznej. Człowiek jest zdolny do wypracowania w sobie jednolitej i organicznej koncepcji poznania. Wycinkowość wiedzy, fragmentaryzacja sensu burzy wewnętrzną jedność człowieka. Człowiek dąży do pełni poznania, gdyż jest istotą, która z natury szuka prawdy i nie może bez niej żyć. Niebywały rozwój nauk i postęp techniczny rodzi fundamentalne pytania o granice eksperymentu, o sens i kierunki rozwoju technicznego, o granice ingerencji człowieka w przyrodę i środowisko naturalne. Postęp ten jest zarazem źródłem fascynacji, jak i lęku. Człowiek coraz częściej lęka się wytworów własnego rozumu i własnej wolności. Czuje się zagrożony. Dlatego też tak ważne jest dzisiaj przypomnienie sobie tej podstawowej prawdy, że świat jest darem Boga Stwórcy, który jest miłością, a człowiek, stworzenie, jest powołany do tego, ażeby był roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem w świecie natury, a nie jego bezmyślnym niszczycielem. Trzeba sobie ciągle na nowo przypominać, iż rozum jest darem Boga, znakiem Bożego podobieństwa, jakie każdy człowiek nosi w sobie. Dlatego też tak ważna jest ciągła pamięć o tym, iż autentyczna wolność badań naukowych nie może abstrahować od kryterium prawdy i dobra. Troska o sumienie moralne, o poczucie odpowiedzialności za człowieka ze strony ludzi nauki urastają dziś do rangi podstawowych imperatywów. To właśnie na tym poziomie decydują się zarówno losy nauki współczesnej, jak i w pewnym sensie losy całej ludzkości.
Słowa te Jan Paweł II wypowiedział w 1999 roku do rektorów wyższych uczelni w Polsce. I na tym kończymy nasz sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.